Zapraszamy do wysłuchania książki Michaela Wolfa zatytułowanej Ogień i furia – Biały dom Trumpa. Przełożyli Magda Witkowska, Bartosz Saubut i Magdalena Molcan-Małkowska. Czyta Leszek Filipowicz. Dla Wiktorii i Louise, matki i córki. Od autora. Powód napisania tej książki wydaje się oczywisty. 20 stycznia 2017 roku, czyli w dniu inauguracji Donalda Trumpa, Stany Zjednoczone znalazły się w samym środku najbardziej nadzwyczajnej politycznej burzy, co najmniej od czasów afery Watergate. Na krótko przed tą chwilą postanowiłem opowiedzieć tę historię możliwie na świeżo, starając się przy tym spojrzeć na życie Białego Domu Donalda Trumpa oczami ludzi z najbliższego otoczenia nowego gospodarza. Pierwotnie miałem zamiar sporządzić kronikę pierwszych 100 dni administracji Trumpa, ponieważ to właśnie ten okres zwyczajowo uważa się za szczególnie istotny. Wydarzenia następowały jednak wartko jedne po drugich przez ponad 200 dni bez żadnej znaczącej przerwy, a kurtyna po pierwszym akcie opadła, dopiero gdy pod koniec lutego emerytowany generał John Kelly objął stanowisko szefa prezydenckiej kancelarii, a 3 tygodnie później z zespołu odszedł jego główny strateg Stephen K. Bannon. Opisy wydarzeń przedstawionych na kartach tej książki opierają się na rozmowach, które w ciągu 1,5 roku miałem okazję przeprowadzić z prezydentem i większością wysoko postawionych członków jego administracji. Niektórzy z nich rozmawiali ze mną po kilkanaście razy, a także na relacjach sporej rzeszy ich rozmówców. Pierwszy wywiad z Trumpem przeprowadziłem na długo przed tym, jak dopuściłem do siebie myśl o jego prezydenturze, nawet nie wspominając o książce na ten temat. Rozmowa odbyła się pod koniec maja 2016 roku w jego domu w Beverly Hills. Trump, wówczas wciąż tylko kandydat, chętnie dzielił się ze mną swobodnymi przemyśleniami na różne tematy, opróżniając 1,5-litrowy kubek lodów waniliowych Häagen-Dazs. Przez pokój nieustannie przewijali się jego współpracownicy Hope Hicks, Corey Lewandowski i Jared Kushner. Spotkania z członkami sztabu wyborczego kontynuowałem podczas konwencji republikanów w Cleveland, gdy wciąż jeszcze mało kto wierzył w wyborczy sukces kandydata. Potem rozmowy przeniosły się do Trump Tower, gdzie informacje przekazywał mi wygadany Steve Bannon. Zarówno przed wyborami, gdy dość powszechnie traktowano go jako zabawną osobliwość, jak i później, już po wyborach, gdy nagle dostrzeżono w nim cudotwórcę. Dość szybko, po inauguracji, zyskałem coś na kształt stałego miejsca na kanapie w zachodnim skrzydle. Od tamtej pory miałem okazję przeprowadzić ponad 200 wywiadów. Administracja Trumpa realizuje, co prawda, ogólną politykę wrogości wobec prasy, ale od momentu jej ustanowienia Biały Dom otworzył się na media w stopniu bezprecedensowym w historii ostatnich czasów. Z początku zabiegałem o formalny dostęp do Białego Domu, starając się zapewnić sobie status ignorowanego obserwatora, funkcjonującego na podobnej zasadzie jak mucha na ścianie. Sam prezydent odniósł się do tej koncepcji przychylnie, ale ponieważ w początkowym okresie prezydentury Trumpa w Białym Domu rozgorzały liczne otwarte konflikty o władzę, trudno było znaleźć kogoś, kto mógłby wydać stosowną zgodę. Z drugiej strony, nie znalazł się też nikt, kto by mnie wyrzucił. Zamiast statusu serdecznie witanego gościa, stałem się więc dyżurnym natrętem, co w pewnym sensie upodobniło mnie do wspomnianej muchy. Nie zobowiązałem się do przestrzegania żadnych reguł, nie złożyłem też żadnych obietnic, z których wynikałoby, o czym mogę pisać, a o czym nie powinienem. Relacje dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w Białym Domu Trumpa, często są ze sobą sprzeczne. Jak to bywa w świecie Trumpa, wiele z nich po prostu mija się z prawdą. To właśnie sprzeczności, jak również owe luźne związki z prawdą, a niekiedy też z rzeczywistością jako taką, stanowią osnowę tej książki. Czasami pozwalam poszczególnym aktorom przedstawić ich własne wersje wydarzeń, ocenę pozostawiając czytelnikowi. Kiedy indziej, gdy wersje się pokrywają lub pochodzą z wiarygodnych dla mnie źródeł, przedstawiam tę, która moim zdaniem jest prawdziwa. Niektóre z moich źródeł pozostają w tak zwanym głębokim tle, deep background, wpisując się w konwencję typową dla współczesnych książek o tematyce politycznej. Wydarzenia są wówczas opisywane w oderwaniu od osoby ich całkowicie anonimowego świadka. Korzystałem również z informacji przekazywanych mi nieoficjalnie, off the record, co umożliwiało mi przytoczenie dokładnego cytatu, jednak bez podania źródła. Była też grupa rozmówców, którzy w pełni zdawali sobie sprawę, że treść ich relacji nie ujrzy światła dziennego aż do chwili publikacji tej książki. Zdarzali się i tacy, którzy rozmawiali ze mną zupełnie jawnie i otwarcie, on the record. Nie mogę nie wspomnieć o kilku dziennikarskich niespodziankach, z którymi się zetknąłem podczas moich kontaktów z przedstawicielami administracji Trumpa. W dużej mierze miały one związek z brakiem jakichkolwiek oficjalnych procedur i doświadczenia w tej materii. Największe zaskoczenie dotyczyło sytuacji, w których materiały przekazywane w formule off the record oraz deep background potem, jak gdyby nigdy nic, ukazywały się zupełnie otwartym tekstem. Informatorzy przekazywali mi pewne fakty na zasadzie poufności, ale później opowiadali o tym samym w szerokich kręgach, jakby po tym pierwszym wyznaniu poczuli się swobodniej. Rozmówcy często w żaden sposób nie wyznaczali zasad przytaczania treści prowadzonej rozmowy. Poglądy moich informatorów były tak powszechnie znane i wygłaszane, że pominięcie źródła naraziłoby mnie na śmieszność. Rozmowy o charakterze prywatnym lub prowadzone w formule deep background pojawiały się następnie w czymś na kształt trzeciego obiegu albo były przytaczane w jakiejś zdumiewającej wersji. W całej tej historii pobrzmiewa stały, niezmordowany i nieposkromiony głos prezydenta, którego publiczne i prywatne opinie pojawiają się na ustach innych ludzi czasem już wtedy, gdy wypływają z jego własnych. Z jakiegoś powodu niemal wszyscy rozmówcy, z którymi się kontaktowałem, zarówno weterani Kancelarii Białego Domu, jak i jego zaangażowani obserwatorzy, szczodrze dzielili się ze mną swoim czasem i dokładali wszelkich starań, aby pomóc mi rzucić światło na unikatową rzeczywistość Białego Domu czasów Trumpa. Najogólniej rzecz biorąc, miałem okazję obserwować i opisuję w tej książce grupę ludzi, z których każdy na swój sposób szuka sposobu na to, aby jakoś się odnaleźć w pracy dla Donalda Trumpa. Wszystkim tym ludziom jestem niezmiernie wdzięczny.